Certyfikat osiągnięć w językach współczesnych, Instytut Kształcenia Obcokrajowców, Warszawa. Język polski, poziom C1. Nagranie zrealizowano w studiu Canon Art. Reżyser nagrania Adam Wojdak. Sprawdzanie rozumienia, część pierwsza. Posłuchaj, jak Warszawa wygląda w oczach mieszkającego tu Amerykanina, Petera Richardsa, a następnie odpowiedz na pytania. Możesz posłuchać rozmowy dwa razy. Zrób najwięcej, jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. Jest 10 poprawnych odpowiedzi plus przykład. Teraz przeczytaj pytania. Zadanie. Słuchając rozmowy, odpowiedz na pytania. Przyjechał pan do Warszawy 4 lata temu. Pamięta pan pierwsze wrażenia?
Najpierw uściśle. Mieszkałem w Warszawie już wcześniej. W 1993 roku przyjechałem tu pierwszy raz. Po kilku latach wyjechałem do Londynu i wróciłem w 2005 roku.
Jak trafił pan do Warszawy pierwszy raz?
Na początku lat 90. kończyłem studia w Waszyngtonie. To był czas wielkich zmian w Europie Wschodniej. Chciałem je zobaczyć na własne oczy. Pomyślałem, wybiorę Pragę. Pojechałem tam na stypendium, a gdy się kończyło, musiałem zdecydować, co dalej. Znalazłem pracę w Warszawie. Miałem pomagać w reorganizacji prywatyzującym się zakładom państwowym.
Warszawa, w przeciwieństwie do Pragi, raczej nie słynie w świecie z urody. Nie było rozczarowania i myśli, mój Boże, nie chcę tu mieszkać?
Rzeczywiście, architektonicznie Praga jest atrakcyjniejsza. Powiedziałbym też, że jest trochę irlandzka. Ludzie spotykają się w pubach, żeby napić się piwa i podyskutować. Rozmawiają godzinami, piją, a potem rozchodzą się do domów. W Warszawie spotkałem się z czymś zupełnie innym. Nie jadało się tak często na mieście, życie towarzyskie toczyło się w domach. Ludzie zapraszali mnie do siebie i dzięki temu bardzo szybko poznawałem ludzi, bo jak ktoś zaprasza cię do domu, to poznajesz też jego babcię, mamę, brata. W domach odbywały się imprezy, takie prawdziwe, z tańcami do 4 nad ranem. O 2 podgrzewało się bigos, a potem dalej tańczyło i piło. Polska przypominała mi wtedy Stany z lat 70. Bardzo mi się to podobało. Spotkałem chyba ostatnie pokolenie, w którym czuć autentyczność.
To znaczy?
Związki międzyludzkie są zupełnie inne. Gdy tu w aucie padł mi akumulator o 2 w nocy, wiedziałem, że mogę zadzwonić do przyjaciela i przyjedzie mi pomóc. Gdybym zadzwonił do znajomego mieszkając w Stanach czy w Europie Zachodniej, powiedziałby: dzwonisz do mnie? Są warsztaty.
Wrócił pan po kilku latach. Co się zmieniło?
Na początku lat 90. czuć było równość. Nie było klas społecznych. Potem jedni się dorobili, inni nie. Wcześniej nie było warszawki, takiego towarzystwa wzajemnej adoracji, uważającego się za elitę. Nie było takich klubów jak na przykład Platinium, dokąd zresztą nie chodzę, w których bramkarz może wyłowić cię z kolejki i powiedzieć, że się nie nadajesz.
Ale w Londynie czy w innych europejskich miastach jest tak samo.
Dlatego tam do klubów też nie chodzę. Wracając do Warszawy, kiedy mnie nie było, z mapy zniknęło wiele lokali, na przykład Nowy Świat. Między nami, gdzie siedzimy, przetrwało, ale wiele miejsc nie miało tyle szczęścia. Te, które przetrwały, zawdzięczają to artystom. Oni tworzą wspólnoty, przywiązują się do miejsca. To właśnie artyści pchają to miasto do przodu. Dlatego cieszę się, że odgrywają coraz większą rolę takie miejsca jak Chłodna 25, Kępa Cafe czy ostatnio Nowy Wspaniały Świat, gdzie można nie tylko napić się kawy albo piwa, ale też wziąć udział w ciekawej dyskusji albo posłuchać muzyki. Takie miejsca to jak klejnoty wśród brzydoty tego miasta.
A złe strony Warszawy?
Po pierwsze, nie ma centrum. Na dodatek ulice okupują banki. Zamyka się je o 7 i po tej godzinie nie ma już po co chodzić po mieście. Inny problem to to, że dzielnice nie mają swojej specyfiki, charakteru. No dobrze, trochę się to zmienia na Pradze, która powoli staje się dzielnicą artystyczną. A po co jednak wybierać się na wolę? Zmiana tej sytuacji to też zadanie dla władz miasta.
W innych miastach takie rzeczy dzieją się spontanicznie. Nikt nie decyduje. Tu będzie dzielnica targowa, a tu artystyczna.
To prawda, ale można takie rzeczy inspirować. Na przykład oddać jakąś dzielnicę na tydzień artystom. Władze mogą zrobić też wiele innych rzeczy, żeby poprawić estetykę miasta.
Na przykład?
Ujednolicić wielkość sklepowych szyldów. Nakazać zawieszanie ich na jednym poziomie. Tak jest w innych miastach i wygląda to estetycznie. Inna sprawa to billboardy. Niech wiszą w centrum, a nie w dzielnicach mieszkaniowych.
Czy Warszawę szpeci Pałac Kultury? Mimo, że jest w rejestrze zabytków, przez naszą stronę internetową ostatnio przetoczyła się kolejna burzliwa dyskusja. Burzyć czy zostawić? Burzyć?
Moim zdaniem zdecydowanie zostawić. Choćby ze względów ekologicznych. Proszę sobie wyobrazić, jaka kupa gruzu powstałaby po zburzeniu tak wielkiego budynku. Poza tym, po co burzyć Pałac Kultury? Przecież spełnia swoje zadanie. Prawdziwy problem to nie Pałac Kultury, ale dworzec centralny, który funduje turystom naprawdę niemiłe powitanie. Albo kwestia przestrzeni dookoła pałacu. Wzdłuż wyrastają wieżowce. Tego nie ma w wielu innych stolicach, gdzie zabudowa utrzymana jest na jednolitym poziomie.
Poza kafę kulturalną w bezpośredniej okolicy Pałacu Kultury niewiele się dzieje.
To prawda. Częściowo przez to, że miasto jest przyjazne kierowcom, a nie pieszym. Na całym świecie jest tendencja, żeby ulice w centrum zwężać, a poszerzać strefę dla pieszych. Gdyby na przykład zwęzić Marszałkowską, tworząc pas do parkowania zamiast jednej jezdni, okolica mogłaby się ożywić. Piesi kupują więcej niż zmotoryzowani. Spontanicznie wejdą na kawę, zajrzą do sklepu, bo skusi ich wystawa. A Warszawa faworyzuje kierowców.
Teraz masz czas na uzupełnienie zadania. Posłuchaj rozmowy drugi raz. Przyjechał pan do Warszawy 4 lata temu. Pamięta pan pierwsze wrażenia?
Najpierw uściśle. Mieszkałem w Warszawie już wcześniej. W 1993 roku przyjechałem tu pierwszy raz. Po kilku latach wyjechałem do Londynu i wróciłem w 2005 roku.
Jak trafił pan do Warszawy pierwszy raz?
Na początku lat 90. kończyłem studia w Waszyngtonie. To był czas wielkich zmian w Europie Wschodniej. Chciałem je zobaczyć na własne oczy. Pomyślałem: wybiorę Pragę. Pojechałem tam na stypendium, a gdy się kończyło, musiałem zdecydować, co dalej. Znalazłem pracę w Warszawie. Miałem pomagać w reorganizacji prywatyzującym się zakładom państwowym.
Warszawa, w przeciwieństwie do Pragi, raczej nie słynie w świecie z urody. Nie było rozczarowania i myśli: mój Boże, nie chcę tu mieszkać?
Rzeczywiście, architektonicznie Praga jest atrakcyjniejsza. Powiedziałbym też, że jest trochę irlandzka. Ludzie spotykają się w pubach, żeby napić się piwa i podyskutować. Rozmawiają godzinami, piją, a potem rozchodzą się do domów. W Warszawie spotkałem się z czymś zupełnie innym. Nie jadało się tak często na mieście, życie towarzyskie toczyło się w domach. Ludzie zapraszali mnie do siebie i dzięki temu bardzo szybko poznawałem ludzi, bo jak ktoś zaprasza cię do domu, to poznajesz też jego babcię, mamę, brata. W domach odbywały się imprezy, takie prawdziwe, z tańcami do 4 nad ranem. O 2 podgrzewało się bigos, a potem dalej tańczyło i piło. Polska przypominała mi wtedy Stany z lat 70. Bardzo mi się to podobało. Spotkałem chyba ostatnie pokolenie, w którym czuć autentyczność.
To znaczy?
Związki międzyludzkie są zupełnie inne. Gdy tu w aucie padł mi akumulator o 2 w nocy, wiedziałem, że mogę zadzwonić do przyjaciela i przyjedzie mi pomóc. Gdybym zadzwonił do znajomego mieszkając w Stanach czy w Europie Zachodniej, powiedziałby: dzwonisz do mnie? Są warsztaty.
Wrócił pan po kilku latach. Co się zmieniło?
Na początku lat 90. czuć było równość. Nie było klas społecznych. Potem jedni się dorobili, inni nie. Wcześniej nie było Warszawki, takiego towarzystwa wzajemnej adoracji, uważającego się za elitę. Nie było takich klubów jak na przykład Platinium, dokąd zresztą nie chodzę, w których bramkarz może wyłowić cię z kolejki i powiedzieć, że się nie nadajesz.
Ale w Londynie czy w innych europejskich miastach jest tak samo.
Dlatego tam do klubów też nie chodzę. Wracając do Warszawy, kiedy mnie nie było, z mapy zniknęło wiele lokali, na przykład Nowy Świat. Między nami, gdzie siedzimy, przetrwało, ale wiele miejsc nie miało tyle szczęścia. Te, które przetrwały, zawdzięczają to artystom. Oni tworzą wspólnoty, przywiązują się do miejsca. To właśnie artyści pchają to miasto do przodu. Dlatego cieszę się, że odgrywają coraz większą rolę takie miejsca jak Chłodna 25, Kępa Cafe czy ostatnio Nowy Wspaniały Świat, gdzie można nie tylko napić się kawy albo piwa, ale też wziąć udział w ciekawej dyskusji albo posłuchać muzyki. Takie miejsca to jak klejnoty wśród brzydoty tego miasta.
A złe strony Warszawy?
Po pierwsze, nie ma centrum. Na dodatek ulice okupują banki. Zamyka się je o 7 i po tej godzinie nie ma już po co chodzić po mieście. Inny problem to to, że dzielnice nie mają swojej specyfiki, charakteru. No dobrze, trochę się to zmienia na Pradze, która powoli staje się dzielnicą artystyczną. A po co jednak wybierać się na wolę? Zmiana tej sytuacji to też zadanie dla władz miasta.
W innych miastach takie rzeczy dzieją się spontanicznie. Nikt nie decyduje. Tu będzie dzielnica targowa, a tu artystyczna. No
to prawda, ale można takie rzeczy inspirować. Na przykład oddać jakąś dzielnicę na tydzień artystom. Władze mogą zrobić też wiele innych rzeczy, żeby poprawić estetykę miasta.
Na przykład?
Ujednolicić wielkość sklepowych szyldów. Nakazać zawieszanie ich na jednym poziomie. Tak jest w innych miastach i wygląda to estetycznie. Inna sprawa to billboardy. Niech wiszą w centrum, a nie w dzielnicach mieszkaniowych.
Czy Warszawę szpeci Pałac Kultury? Mimo, że jest w rejestrze zabytków, przez naszą stronę internetową ostatnio przetoczyła się kolejna burzliwa dyskusja. Burzyć czy zostawić? Burzyć?
Moim zdaniem zdecydowanie zostawić. Choćby ze względów ekologicznych. Proszę sobie wyobrazić, jaka kupa gruzu powstałaby po zburzeniu tak wielkiego budynku. Poza tym, po co burzyć Pałac Kultury? Przecież spełnia swoje zadanie. Prawdziwy problem to nie Pałac Kultury, ale dworzec centralny, który funduje turystom naprawdę niemiłe powitanie. Albo kwestia przestrzeni dookoła pałacu. Wzdłuż wyrastają wieżowce. Tego nie ma w wielu innych stolicach, gdzie zabudowa utrzymana jest na jednolitym poziomie.
Poza kafę kulturalną w bezpośredniej okolicy Pałacu Kultury niewiele się dzieje.
To prawda. Częściowo przez to, że miasto jest przyjazne kierowcom, a nie pieszym. Na całym świecie jest tendencja, żeby ulice w centrum zwężać, a poszerzać strefę dla pieszych. Gdyby na przykład zwęzić Marszałkowską, tworząc pas do parkowania zamiast jednej jezdni, okolica mogłaby się ożywić. Piesi kupują więcej niż zmotoryzowani. Spontanicznie wejdą na kawę, zajrzą do sklepu, bo skusi ich wystawa. A Warszawa faworyzuje kierowców.
Teraz zakończ zadanie. To jest koniec pierwszej części sprawdzania rozumienia. Sprawdzanie rozumienia, część druga. Sytuacja. Za chwilę posłuchasz rozmowy z doktorem Robertem Śmigielskim, ortopedą, traumatologiem. Posłuchaj rozmowy z doktorem, a następnie na podstawie tej rozmowy odpowiedz na pytania. Możesz posłuchać rozmowy dwa razy. Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. Jest 10 poprawnych odpowiedzi plus przykład. Teraz przeczytaj zdania poniżej. Zadanie. Posłuchaj rozmowy i na jej podstawie wybierz właściwe zakończenie A, B lub C podanych zdań, tak jak w przykładzie.
Ile przeprowadził pan operacji, których powodem był wypadek na stoku?
1500, może 2.
Coś łączy tych pacjentów?
No, każdy zaczynał rozmowę od: ja świetnie jeżdżę na nartach, czyli mamy pierwszy czynnik ryzyka.
Takie przekonanie, nie fakt.
To przekonanie nawet często jest prawdą. Chodzi o to, co za tą samooceną idzie. Niesprawiedliwe w nartach jest to, że można mieć to samo. Złamaną nogę, pękniętą łąkotkę, niemal tylko stojąc na stoku, bo ktoś na nas najechał, bo straciło się równowagę.
Czyli czynnik numer 2 to pech.
Sprawdzali to lekarze z Bernes Oberland, narciarskiego regionu Szwajcarii. 57% pacjentów stanowili mężczyźni, średnio 40-letni, z dużą skłonnością do ryzyka. Jak to opisał jeden z lekarzy, podniecały ich przeszkody, muldy, trudności. Ryzyko kontuzji rosło też przy nowym, niesprawdzonym wcześniej sprzęcie i nieświeżym śniegu. Nietrzeźwość, co ciekawe, nie zajęła wysokiej pozycji na liście czynników ryzyka. Wyżej były narkotyki.
Można więc robić przerwy na drinki?
To zależy na jakie. Nie żebym namawiał do picia na nartach, ale jeśli już, to lepiej sznaps niż piwo. Piwo zawiera lupulinę, która działa nasennie, otępiająco, czyli spowalnia czas reakcji. Można tego nie czuć, ale to chemia. Mięśnie i nerwy pracują już inaczej. Alkohol wysokoprocentowy w małych dawkach pobudza.
Dlaczego niektórzy mogą nie robić sportowo nic przez cały rok, a na stoku wypadają całkiem nieźle?
Bo mają dobrą koordynację ruchową. To w nartach kluczowa sprawa. Są ludzie, którzy biegają maratony, świetnie jeżdżą na rowerze, a na stoku i w koszykówce są kiepscy. Ale mają przekonanie, że są wysportowani. Myślą, że mogą jechać najtrudniejszą trasą z dużą szybkością. To może być zgubne.
Ile trzeba ćwiczyć, by wzmocnić się przed nartami?
Minimum 6 tygodni. Ćwiczenia siłowe, przysiady, szczególnie na niestabilnym podłożu, na przykład równoważni, to trening sensomotoryczny, czyli poprawiamy nie tylko wytrzymałość mięśni, ale też sposób, w jaki współpracują. Jednak szczyt formy, niezależnie od intensywności zaprawy, łapiemy dopiero po kilku dniach na stoku. Ciało musi się do tego nowego wysiłku przyzwyczaić. Trwa to około tygodnia. Przeciętny człowiek formę do nart łapie więc, gdy musi się zbierać do domu. Warto o tym pamiętać i nie rzucać się pierwszego dnia na najcięższe trasy. O rozgrzewce nawet nie wspominam.
Może warto. Zrobiłem sondę wśród znajomych. Większość uważa, że to dobre dla starców.
Błąd. Trzeba mięśnie pobudzić do działania. Za chwilę będą potrzebne. Kilka przysiadów, skrętów, rozciąganie. Ludzie zapominają, że narty to naprawdę wysiłek.
Czyli przerwy w barach czemuś służą. Trzeba się regenerować.
Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Znowu o badaniach w Szwajcarii. W latach 1993-94 robiłem analizę urazów narciarzy alpejskich dla Szwajcarskiego Komitetu Olimpijskiego. Co wyszło? 80% urazów zdarzało się na treningach, tylko 20% na zawodach. Z tych 80% zdecydowana większość pod koniec treningu. Teraz wiem, że to nie dotyczy tylko zawodowców. Pacjenci w większości też mówią, że do wypadku doszło, gdy już chcieli kończyć, ale cały dzień był ładny, warunki dobre, znajomi, szkoda karnetu. Ten zjazd, przed którym zastanawiamy się, wracać czy zostać na jeszcze jeden raz, warto sobie odpuścić. Skoro się zastanawiamy, to znaczy, że jesteśmy zmęczeni, a na pewno mięśnie są. Koncentracja jest obniżona.
Ale narty karwingowe właściwie same jadą.
Jak świetne sportowe wozy. Łatwo się pędzi, ale nie każdy potrafi. Zwykłe deski były wolniejsze, ale dłuższe. Urazy kolan były więc większe niż przy krótszych carvingach. Za to przez większą prędkość wiele urazów przeniosło się na inne części ciała. Na starych filmach ludzie jeżdżą w czapeczkach z pomponikiem. Dziś wyjście bez kasku to duże ryzyko.
W następnym sezonie po operacji znowu można jeździć?
Raczej tak. Zależy oczywiście, jak rozległy był uraz, ale ślad zostaje. Nic nie odtwarza się tak samo. Zaleczone miejsce to już wyrób czekoladopodobny. Wiele się zmieniło w podejściu do leczenia urazów sportowych. Jeszcze kilka lat temu uważało się, że łąkotka w kolanie, chrząstka pomiędzy kością udową a piszczelowym, po pęknięciu jest niepotrzebna, więc można ją bezkarnie wyciąć. Teraz po ogromnej ilości badań uważa się, że każdy fragment ciała trzeba chronić, o każdy walczyć, bo nie mamy rzeczy zbędnych. Łąkotkę się więc zszywa. Trzeba spotkać się z ortopedą, który zna się na urazach narciarskich, bo nie każde uszkodzenie i jego rozmiar od razu widać albo czuć. Lekarz musi wiedzieć, czego szukać.
Jak doktor House.
Błagam. No dobrze, świetnie, że jest serial, który rozbudza w ludziach zainteresowanie medycyną, ale lekarz widzi to inaczej.
A może pan House'owi zazdrości? Jest jak detektyw, prowadzi śledztwa, diagnozuje coraz to nowe choroby, a pan tylko stopa, kolano, bark...
Działam na 126 kościach, 88 stawach, 116 mięśniach i 232 ścięgnach. Naprawdę mi się nie nudzi.
Teraz uzupełnij zadanie. Posłuchaj nagrania drugi raz.
Ile przeprowadził pan operacji, których powodem był wypadek na stoku?
1500, może 2.
Coś łączy tych pacjentów?
No, każdy zaczynał rozmowę od ja świetnie jeżdżę na nartach, czyli mamy pierwszy czynnik ryzyka.
Takie przekonanie, nie fakt.
To przekonanie nawet często jest prawdą. Chodzi o to, co za tą samooceną idzie. Niesprawiedliwe w nartach jest to, że można mieć to samo. Złamaną nogę, pękniętą łąkotkę, niemal tylko stojąc na stoku, bo ktoś na nas najechał, bo straciło się równowagę.
Czyli czynnik numer 2 to pech.
Sprawdzali to lekarze z Bernes Oberland, narciarskiego regionu Szwajcarii. 57% pacjentów stanowili mężczyźni, średnio 40-letni, z dużą skłonnością do ryzyka. Jak to opisał jeden z lekarzy, podniecały ich przeszkody, muldy, trudności. Ryzyko kontuzji rosło też przy nowym, niesprawdzonym wcześniej sprzęcie i nieświeżym śniegu. Nietrzeźwość, co ciekawe, nie zajęła wysokiej pozycji na liście czynników ryzyka. Wyżej były narkotyki.
Można więc robić przerwy na drinki?
To zależy na jakie. Nie żebym namawiał do picia na nartach, ale jeśli już, to lepiej sznaps niż piwo. Piwo zawiera lupulinę, która działa nasennie, otępiająco, czyli spowalnia czas reakcji. Można tego nie czuć, ale to chemia. Mięśnie i nerwy pracują już inaczej. Alkohol wysokoprocentowy w małych dawkach pobudza.
Dlaczego niektórzy mogą nie robić sportowo nic przez cały rok, a na stoku wypadają całkiem nieźle?
Bo mają dobrą koordynację ruchową. To w nartach kluczowa sprawa. Są ludzie, którzy biegają maratony, świetnie jeżdżą na rowerze, a na stoku i w koszykówce są kiepscy. Ale mają przekonanie, że są wysportowani. Myślą, że mogą jechać najtrudniejszą trasą z dużą szybkością. To może być zgubne.
Ile trzeba ćwiczyć, by wzmocnić się przed nartami?
Minimum 6 tygodni. Ćwiczenia siłowe, przysiady, szczególnie na niestabilnym podłożu, na przykład równoważni, to trening sensomotoryczny, czyli poprawiamy nie tylko wytrzymałość mięśni, ale też sposób, w jaki współpracują. Jednak szczyt formy, niezależnie od intensywności zaprawy, łapiemy dopiero po kilku dniach na stoku. Ciało musi się do tego nowego wysiłku przyzwyczaić. Trwa to około tygodnia. Przeciętny człowiek formę do nart łapie więc, gdy musi się zbierać do domu. Warto o tym pamiętać i nie rzucać się pierwszego dnia na najcięższe trasy. O rozgrzewce nawet nie wspominam.
Może warto. Zrobiłem sondę wśród znajomych. Większość uważa, że to dobre dla starców.
Błąd. Trzeba mięśnie pobudzić do działania. Za chwilę będą potrzebne. Kilka przysiadów, skrętów, rozciąganie. Ludzie zapominają, że narty to naprawdę wysiłek.
Czyli przerwy w barach czemuś służą. Trzeba się regenerować.
Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Znowu o badaniach w Szwajcarii. W latach 1993-94 robiłem analizę urazów narciarzy alpejskich dla Szwajcarskiego Komitetu Olimpijskiego. Co wyszło? 80% urazów zdarzało się na treningach, tylko 20% na zawodach. Z tych 80% zdecydowana większość pod koniec treningu. Teraz wiem, że to nie dotyczy tylko zawodowców. Pacjenci w większości też mówią, że do wypadku doszło, gdy już chcieli kończyć, ale cały dzień był ładny, warunki dobre, znajomi, szkoda karnetu. Ten zjazd, przed którym zastanawiamy się, wracać czy zostać na jeszcze jeden raz, warto sobie odpuścić. Skoro się zastanawiamy, to znaczy, że jesteśmy zmęczeni, a na pewno mięśnie są. Koncentracja jest obniżona.
Ale narty carvingowe właściwie same jadą.
Jak świetne sportowe wozy. Łatwo się pędzi, ale nie każdy potrafi. Zwykłe deski były wolniejsze, ale dłuższe. Urazy kolan były więc większe niż przy krótszych carvingach. Za to przez większą prędkość wiele urazów przeniosło się na inne części ciała. Na starych filmach ludzie jeżdżą w czapeczkach z pomponikiem. Dziś wyjście bez kasku to duże ryzyko.
W następnym sezonie po operacji znowu można jeździć?
Raczej tak. Zależy oczywiście, jak rozległy był uraz, ale ślad zostaje. Nic nie odtwarza się tak samo. Zaleczone miejsce to już wyrób czekoladopodobny. Wiele się zmieniło w podejściu do leczenia urazów sportowych. Jeszcze kilka lat temu uważało się, że łąkotka w kolanie, chrząstka pomiędzy kością udową a piszczelowym, po pęknięciu jest niepotrzebna, więc można ją bezkarnie wyciąć. Teraz po ogromnej ilości badań uważa się, że każdy fragment ciała trzeba chronić, o każdy walczyć, bo nie mamy rzeczy zbędnych. Łąkotkę się więc zszywa. Trzeba spotkać się z ortopedą, który zna się na urazach narciarskich, bo nie każde uszkodzenie i jego rozmiar od razu widać albo czuć. Lekarz musi wiedzieć, czego szukać.
Jak doktor House.
Błagam. No dobrze, świetnie, że jest serial, który rozbudza w ludziach zainteresowanie medycyną, ale lekarz widzi to inaczej.
A może pan House'owi zazdrości? Jest jak detektyw, prowadzi śledztwa, diagnozuje coraz to nowe choroby, a pan tylko stopa, kolano, bark...
Działam na 126 kościach, 88 stawach, 116 mięśniach i 232 ścięgnach. Naprawdę mi się nie nudzi.
Teraz zakończ zadanie. To jest koniec drugiej części sprawdzania rozumienia.